Jest kolejna sobota, minęła godzina 19, jesteśmy w radiu UWM 95,9 MHz, można nas też słuchać poprzez stream, do którego link znajdziecie na stronie www.uwmfm.pl, to dla tych, którzy mają kłopoty z odbiorem radiowym. Jest sobota, ta co druga sobota, przed mikrofonem Sławek Kulesza, no więc... Wszystkie warunki spełnione, abyśmy rozpoczęli wieczorynkę naukomanów, inną niż inne, audycję popularno-naukową. Inną, bo możecie nas słuchać tylko w radiu WMFM. Co drugą sobotę, na przemian z postojami z nauką. Cóż w dzisiejszej audycji? Mogę zdradzić, ponieważ będzie to kontynuacja audycji sprzed dwóch tygodni. Będziemy dalej zajmować się szczególną teorią względności Einsteina, jedną z tych teorii, które zrewolucjonizowały dwudziestowieczną fizykę, postawiły właściwie wiele naszych intuicji, wiele naszych dotychczasowych doświadczeń w sensie naszych przekonań o tym, jak świat funkcjonuje, postawiły do góry nogami, ale o tym za chwilkę. Jak zwykle zacznijmy jednak od programu obowiązkowego, czyli aktualności z zaprzyjaźnionego pierwszego liceum ogólnokształcącego oraz z naszego uniwersytetu. Zacznijmy od pierwszego LO w Olsztynie, w Micku, jak się go popularnie nazywa, albo klasztorze, jak kiedyś był nazywany. 8 listopada, w zeszły piątek, odbył się uroczysty apel, właściwie dwa apele, ponieważ wszyscy uczniowie nie zmieściliby się w przepięknej szkolnej auli. Kto nie był jeszcze w auli LO1, tego serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć, poczuć atmosferę. Tam odbywają się między innymi studniówki szkolne, jako jedyna z niewielu szkół chyba w województwie pozostawiła sobie tą tradycję. Pozostawiło sobie pierwsze liceum olsztyńskie. W auli odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Dnia Niepodległości. Tak jak mówię, apel na dwie części został podzielony, ponieważ nie wszystkie klasy się naraz zmieściłyby, więc najpierw mieli młodsi uczniowie, klasy pierwsze, drugie, na jednej godzinie, na drugiej godzinie klasy trzecie, czwarte. Było śpiewanie hymnu, były recytacje okolicznościowych wierszy, był także występ muzycznej sceny jedynki. Wszystko w atmosferze bardzo podniosłej, patriotycznej, no i wzruszającej. Z kolei w ostatni czwartek, 14 listopada, w szkolnym foyer, w holu, miał miejsce Dzień Wolontariatu, czyli dzień aktywności zachęcających do podejmowania działań na rzecz innych, działalności niekomercyjnych. Dzień Wolontariatu. Okazuje się, że młodzież bardzo chętnie przystępuje do tego typu działań, także sporo nowych aktywistów wolontariatu zgłosiło się. Trzymamy kciuki za powodzenie, za wytrwałość, za pomysły na nowe aktywności w tym kierunku, no będziemy temat śledzić. Z kolei na naszym uniwersytecie wydarzyło się wiele, aczkolwiek z takich rzeczy najbliższych sercu na Wydziale Nauk Technicznych 14 listopada odbyły się targi pracy dla studentów, na których potencjalni pracodawcy przedstawiali swoją ofertę. No, inżynierowie, w szczególności inżynierowie z kierunków mechatronika, energetyka, inżynieria rolnictwa itd., itd., zarządzanie inżynieria produkcji, logistyka, te kierunki, które dla których zajęcia są prowadzone na naszym wydziale. No, na brak pracy narzekać nie będą, to raczej jest teraz zmartwienie pracodawcy, żeby do siebie ściągnąć dobrych pracowników, zachęcić ich odpowiednimi bonusami, zachęcić ich nie tylko pensją, ale też innymi ciekawymi możliwościami rozwoju. To na Wydziale Nauk Technicznych. No a jeszcze ze stałego kącika parę dat. 12 listopada w roku 1842 urodził się Sir John William Strutt. Prawdopodobnie nieznany wam pod tym nazwiskiem. Może lepiej byłby znany, gdybym go przedstawił jako Lorda Rayleigha, ponieważ nadano mu tytuł szlachecki i w związku z tym przybrał nazwisko Lorda Rayleigha. Noblista z roku 1904, a więc piąty noblista w kolejności. Otrzymał Nagrodę Nobla za wyznaczenie gęstości wielu gazów oraz wyizolowanie z powietrza argonu, czyli tego składnika, tego gazu obojętnego. Jeżeli nie kojarzycie Lorda Rayleigha jako takiego, to w takim razie patrząc w niebo następnym razem, podziwiając błękitne albo czerwone, błękitne niebo, kiedy słońce stoi wysoko i czerwone, krwiste niebo, kiedy słońce zachodzi bądź wschodzi, wówczas pomyślcie ciepło o Lordzie Rayleighu, ponieważ był on człowiekiem, który jako pierwszy wytłumaczył ten kolor nieba jako fakt rozpraszania fal światła docierającego ze słońca na cząsteczkach atmosfery, którą głównie stanowią w naszym przypadku, w przypadku Ziemi, cząsteczki azotu. Cząsteczki azotu pochłaniają selektywnie część promieniowania padającego, no i wysyłają wówczas we wszystkich kierunkach. No i stąd obserwujemy niebo niebieskie, kiedy słońce jest w zenicie, a czerwone, kiedy słońce jest nisko nad horyzontem. W roku 1746, też 12 listopada, urodził się Jacques-Alexandre César Charles. Charles to nazwisko, francuski fizyk. Znany może być wam z prawa Charlesa, jak to się mówi, z angielska. A to prawo Charlesa to jest jeden ze szczególnych przypadków prawa gazów doskonałych. Dla przemiany izobarycznej, czyli gdy ciśnienie gazu jest stałe, wówczas objętość gazu pozostaje proporcjonalna do temperatury bezwzględnej, czyli temperatury wyrażonej w kelwinach. 16 listopada w roku 1841 urodził się Jules-Louis Gabriel Viol, fizyk, który dokonał pierwszego oszacowania stałej słonecznej. Stała słoneczna to jest natężenie promieniowania docierającego do powierzchni Ziemi w jednostce czasu ze Słońca. Stała słoneczna ma wartość tak około pi razy drzwi 1400 watów na metr kwadrat, czyli to jest ilość energii docierająca ze Słońca do jednostki powierzchni na Ziemi i w ciągu jednej sekundy. Te 1400 metrów watów na metr kwadratowy zostało oszacowane i to jest bardzo ważna liczba, ponieważ ona nam wyznacza na przykład kres możliwości wszelkiej fotowoltaiki, bo z 1 metra kwadratowego powierzchni Ziemi nie można zebrać więcej energii, większej mocy niż właśnie te 1400 watów. To jest kres, absolutnie fizyczny kres, więcej energii nie można zebrać, co pomaga planować chociażby powierzchnię paneli fotowoltaicznych. Tych pierwszych pomiarów dokonał na szczycie Mont Blanc w roku 1875, wykorzystując skonstruowane przez siebie urządzenie, tak zwany aktynometr, który był modyfikacją urządzenia skonstruowanego wcześniej przez Amerykanina Herschla. 17 listopada w roku 1902 urodził się z kolei Eugene Wigner, amerykański fizyk węgierskiego pochodzenia, laureat Nagrody Nobla w 1963 i doceniono jego cały wkład w rozwój mechaniki kwantowej. Eugene Wigner był jednym z ojców, synów ojców założycieli mechaniki kwantowej, bo on tam jednak stał chyba w tym bardziej troszkę w drugim szeregu. To nie był Heisenberg, to nie był Pauli. Wigner jednak trochę mniejszy wkład miał, ale jednak na tyle znaczący, że uhonorowano go w roku 1963, przy okazji także honorując jego wkład w rozwój teorii jądra atomowego i cząstek elementarnych. Eugene Wigner z takich fizycznych rzeczy dał się, został zapamiętany, uhonorowany też. Komórka Wignera Zajca, takie pojęcie z krystalografii, to jest komórka Wignera Zajca, czyli komórka elementarna w sieci odwrotnej kryształu. Czym jest sieć odwrotna, to troszkę za mało czasu, żeby to w tym momencie tłumaczyć. Natomiast, no właśnie, komórka Wignera Zajca, czyli komórka elementarna w sieci odwrotnej kryształu. No dobrze, to by było tyle, jeżeli chodzi o aktualności i daty, przypomnienia. No więc cóż, wracamy za chwilę do szczególnej teorii względności. Ale najpierw muzyka.